Święta Katarzyna ze Sieny, o której wcześniej wspominałem, miała pewną wizję. Ta wizja miała miejsce przy kościele, kiedy któregoś dnia tam wędrowała, a widziała most nad zburzonymi falami, które to zburzone fale niosły na sobie dusze ludzi zatraconych, czyli tych, którzy utracili niebo, Królestwo Boże. I nad tym, nad tą zburzoną wodą unosił się wspaniały most. Tym mostem był sam Jezus Chrystus. I to był jedyny most, po którym można było przejść nad tym zburzonymi falami bezpiecznie do Królestwa Bożego. A ta wizja oczywiście świętej Katarzyny bardzo jej pomagała potem w różnych momentach jej życia duchowego i w tym też jej pracy duchowej, kiedy opisywała te mistyczne etapy życia, rozwoju naszego chrześcijańskiego i które są teraz dla nas też darem i na których my też próbujemy siebie opierać. Warto czasem takie obrazy mieć przed sobą też, które mieli święci, ponieważ one pomagają nam też przez taką plastykę też czuć pewien respekt przed tym, co nazywamy nieszczęściem dla duszy, a więc piekłem. Wchodzimy w drugi etap, drodzy, życia duchowego, rozwoju, tej podróży wewnętrznej. Ten drugi etap się nazywa oświecenie, ale też jest nazywane inaczej, drogą stabilizacji albo też, ale nie stagnacji, o tak. Drogą stabilizacji, ale nie stagnacji. Czasem nam się tak może to pomyli, stabilizacja, no wszystko tak leci jak zawsze, rano, wieczorem, południe i tak dalej. Wszystko to samo. Jak u ciebie? O, po staremu, prawda? No po staremu, no zawsze, no tak samo. Klawo jest, jak nie wiem co. Nie wiem, żeście oglądali może taki film, mi się przypomniał, taki był taki film Dan Colsena. Trzech panów na każdy oryginał. No i tam jeden z nich tam miał takie powiedzonko, jak się go pytali, co tam u ciebie, a on mu wtedy mówił, klawo jak cholera. Ego? Ego. No, pamiętacie. No to tak niektórzy mówią, no klawo, wszystko w porządku, tak zawsze. W życiu duchowym wewnętrznym chrześcijanina ten drugi etap nie należy go rozumieć jako stagnacja bez rozwoju postępu. I tu już jest od razu pierwsze zagrożenie, które właśnie niestety nam grozi, że jakby przyzwyczajamy się do czegoś takiego, że no teraz uporządkowane mam trochę to życie duchowe, przeszedłem przez te burze, przeżyłem nawrócenie, wiem, kim jest Bóg, albo przynajmniej tak mi się wydaje, wiem, czym jest Kościół, albo raczej kim, bo jako wspólnota ludu to są to osoby wierni. Wiem, czym są sakramenty święte. Wiem, co Bóg uczynił dla mnie w historii zbawienia. Wszedłem w taki pewien rytm życia duchowego, modlitwę. Przeżywam i staram się przeżywać głęboko, zwłaszcza sakrament Eucharystii. Nie zaniedbuję go. Raczej jestem obecny w niedzielę, może się zdarzyć czasami, że i w tygodniu, nie jeden raz. Uczestniczę w różnych formach duchowych, dodatkowo, prawda, rekolekcjach, nie rekolekcjach, grupach też takich wspólnotowych. Wydawać mi się może, że się to wszystko uporządkowało i teraz spokojnie kroczę stabilnie do Królestwa Bożego. Otóż nic mylnego. Tak nie powinno właśnie być. Ten drugi etap ma właśnie unikać takiego podejścia, takiego rozumienia. My w tym okresie mamy się nadal rozwijać i postępować. Święci tutaj, o których wspomniałem, wielu, i święta Teresa z Awila, Jan od Krzyża i Bernard z Clairvaux, o którym w tej części będę nieco więcej mówić, zwracali uwagę na pewne wielkie niebezpieczeństwo duszy, która właśnie w takim okresie może, jak to się mówi, osiąść na laurach. Po tym wysiłku, często bardzo pełnym napięć różnego rodzaju, przeżyć doświadczeń, takiej prawdziwej walki wewnętrznej, zwłaszcza z tymi pokusami wszelkiego rodzaju, nagle czuję taki błogi pokój, prawda? Takie poczucie bezpieczeństwa. Wiem, jaką drogę wybrałem, wiem, jaką mam kroczyć, prawda? Czuję się tutaj stabilnie uporządkowany i jest wszystko w porządku. Żona zdrowa, dzieci się nieźle mają, z moją głową też nie najgorzej, prawda? Chałupa stoi, no i słońce świeci, git. Prawda? Tymczasem to nie do końca tak. I dlatego pierwszym prawidłem, które powinno nam towarzyszyć na tej drodze duchowej drugiego etapu, to jest świadomość, że nie powinno nam brakować wiedzy o tym, kim my jesteśmy. Święci to nazywają samowiedza. Takim dość ciekawym terminem to określają. Samowiedza. Ta samowiedza o tym, co dokonało się w moim życiu, ale raczej bardziej, co Bóg dokonał w moim życiu, jak mnie przeprowadził przez trudny okres i doprowadził mnie do głębokiego spotkania z Nim, ale ta sama wiedza zakłada nie tylko znajomość tego, jaka ta moja natura jest przez Boga stworzona, że ona jest piękna, wspaniała, bogata, ale również prowadzi mnie do głębszego zrozumienia ran i ciemności, jakie przynosi tej naturze ludzkiej grzech. I to podkreślają bardzo mocno zarówno święta Katarzyna ze Sieny, Bernard Skrelerwo, czy Franciszek Salezy. Świadomość tego, jak głębokich ran i ciemności przynoszą mi grzechy. Te, które kiedyś miały miejsce, ale te, które wciąż obecnie mnie dotykają. Święta Teresa opisuje duszę w taki sposób, że ją porównuje do takiego kryształowego zamku, na który pada światło Boże i ten zamek wtedy się mieni, zachwyca pięknem. Bo jest prześwietlony przez to światło Boga. Wtedy ta dusza staje się wspaniała, piękna. Ale jednocześnie mówi o tym, że jeżeli pojawiają się grzechy, to one sprowadzają wtedy ciemność. Zasłaniają to słońce Boga, które oświetla tą duszę. I wtedy ta dusza przestaje błyszczeć tym pięknem kryształowego zamku. Nagle to piękno jakby znika. Ciemność spowija ten zamek i nie ma w nim żadnej radości wtedy. Istnieje wiele opisów biblijnych choroby nieprzemienionej duszy. Tutaj polecam lekturę z listu świętego Pawła do Galatów. Rozdział mamy tam 5, werset 16. Kto tam szybko znajdzie, to bardzo proszę. List do Galatów, rozdział 5, werset 16. Ktoś drugi poszuka. List do Jakuba. List Jakuba, przepraszam. Rozdział 4, werset od 1 do 4. Już tam szukacie. Wertujecie. 1 do 4. 1 do 4. Jakuba. Rozdział 4 Jakuba. 4 od 1 do 4. A Galatów jest rozdział 5. 16 werset przeczytaj.
Oto czego uczę. A nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Tak, że nie czyńcie tego, co chcecie. Jeszcze dalej.
Tak, do 21 przeczytaj.
Jeżeli jednak pozwolicie się wprowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłam, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to jest już zapowiedziałem ci, którzy się takich rzeczy nie dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Dziękuję, tyle tobie, dziękuję bardzo. Akcent jest położony przede wszystkim na tą całą listę wymienioną tego, co przyczynia się do choroby naszej duszy. Zobaczcie, ona jest długa, ale bardzo konkretna. Taka w punkt trafiająca. Zobaczcie, ile tam jest też czegoś, co być może w tym momencie mojej osoby też dotyczyć może. I bardzo dobrze, kiedy ja to dostrzegę. Bo chodzi o to, pamiętacie, żeby grzech wyciągnąć na światło. Żeby poddać go światłu Bożemu. A nie żeby był ukryty. Bo kiedy on zostaje ukryty w nas, to wtedy ta choroba grzechu zżera naszą duszę. I ciągle tkwimy w ciemności. Bo grzech przysłania to światło Boże i dusza nie może błyszczeć jak ten zamek kryształowy u wymienionej świętej Teresy z Awila. I teraz do Jakuba. Kto tam znalazł? Bardzo proszę. O, nie znalazł. Jakub, rozdział 4. Rozdział 4, 1 do 4. Proszę bardzo, Zbyszek.
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd tylko z waszych rząd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie modleczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Starając się jedynie o zaspokojenie swych rząd, cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś zamierza być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
Dziękuję bardzo. Nawet tyle wystarczy, tak. Zauważcie, Jakub znowu wraca do tego samego tematu, prawda? Podkreśla znowu problem naszej choroby duchowej, czyli grzechu. Wskazuje go trochę z innej perspektywy, ale o to samo chodzi. Ta wiedza rozumiana u naszych gigantów wiary, jakimi są ci święci, którzy nam towarzyszą w czasie tych rekolekcji, rozumiana jest jako samowiedza, zwłaszcza na temat mojego grzechu. Poznania prawdy po prostu o sobie, że jestem grzesznikiem. Bo z tego wynika potem pragnienie pojednania z Bogiem. To jest to samo, co przeżywają na przykład ludzie dotknięci jakimiś zniewoleniami, choćby alkoholizmu, narkotyków i innych tego typu wydarzeń. Co jest największą trudnością dla nich? Uznać, że jest alkoholikiem, że jest narkomanem, że jest hazardzistą i tak dalej, prawda? Dopóki tego nie uzna, no to dopóki tkwi w tym, bo nie widzi problemu. Dopiero kiedy się przyzna, to wtedy dopiero to wychodzi. I to jest ta samowiedza o sobie, o którą chodzi świętym w nas, w naszej duszy. Ale oni dodają, że ta samowiedza nie wystarczy. Jeszcze jest potrzebna jedna, bardzo ważna sprawa, a mianowicie poznanie Boga. Święty Bernard podkreśla, że prawdziwym domem Boga nie jest wszechświat, ale ludzka dusza, w której Chrystus zamieszka przez wiarę. Dusza, która musi być oczyszczona z wszelkich przywiązań do światowych trosk, obżarstwa, to tak mówi, przyjemności światowych, ambicji, pychy, nienawiści, zazdrości, uwaga, zgorzkniałości również. Zgorzkniałości też. I teraz do takiej duszy potrzeba dać światło poznania Boga. To jest to, co zacząłem czytać wam z jednego z psalmów, to był 103 psalm, fragment jego. Kim jest Bóg? Jaki On jest? Kiedy weźmiecie do ręki Pismo Święte i zaczniecie czytać, to przede wszystkim w Biblii jest podstawowa informacja o samym Bogu. Inaczej mówiąc, to jest autobiografia Boga. Bóg siebie nam prezentuje. On nam pokazuje. Przy każdej księdze odkrywamy jakby nowy przymiot Boga. Często jest o wiele więcej niż tylko jeden. Odkrywamy Jego obraz. Aż do momentu, kiedy przychodzi Syn Boży na świat i który mówi, że właśnie w tym Synu Bożym Bóg się najpełniej objawia nam. Dlatego Jezus mówi potem, że kto mnie widzi, to widzi mojego Ojca. Kto mnie poznaje, poznaje mojego Ojca. Kto mnie słucha, słucha mojego Ojca i tak dalej. I przyjmuje Go. Poznać Boga. To jest drugi element wiedzy naszej, którą mamy posiadać jako chrześcijanie, jako przyjaciele Boga. Ci, którzy odwracają się od Boga, to ci, którzy Go po prostu nie znają. Bo gdyby Go poznali, nie byliby w stanie się od Niego odwrócić. Gdyby poznali, jaki Bóg jest, to ta wiedza nie pozwoliłaby im się odejść od Niego. Ponieważ piękno, wspaniałość, mądrość, szlachetność, cudowność Boga po prostu pociąga człowieka do Niego. Nie odstrasza, tylko wprost przeciwnie. Pociąga człowieka do Boga i dusza lgnie cały czas do Niego wówczas. Dlatego nie jest w stanie już Go opuścić. Nie jest w stanie z Niego zrezygnować. O tym doskonale wie szatan. Dlatego robi wszystko, aby tą wiedzę o Bogu, ten obraz Boga, prawdziwy obraz Boga nam zniekształcić, zepsuć go. Dlatego tak często zły duch działa w naszej duszy oskarżeniami wobec Boga. W momentach, kiedy przychodzą na nas jakieś przeciwności, przychodzą na nas próby wiary, związane z naszymi chorobami, z umieraniem kogoś bliskiego lub nas samych, z krzywdą wyrządzoną ze strony innych ludzi, a nie zasłużoną. Tego możemy takie litanie, prawda, układać. Pewnie każdy z nas mógłby z własnego podwórka to sobie wyciągnąć. Ile razy żeście mieli pokusę, a może nawet wprost żeście uczestniczyli w tym, mniej lub bardziej świadomie, zanim żeście się zorientowali, że tu o to właściwie chodzi, to jest straszne i wstrętne, że nagle zaczynaliśmy narzekać na Pana Boga, a potem nawet słyszeć gdzieś głos taki wewnętrzny oskarżający Boga. Dlaczego tyle nieszczęść na świecie? Skoro Ty, Panie Boże, jesteś dobry, łaskawy, to dlaczego to zło? Najpierw jest pytanie, ale za tym pytaniem kryje się oskarżenie. To właśnie jest, tutaj szatan próbuje coś ugryźć nas jeszcze. Bo prawdziwy obraz Boga nie pozwoli nam na takiego typu oskarżenia. Ale zniekształcony tak. Dlatego tak ważna jest ta wiedza duchowa o poznaniu Boga, czyli prawdziwym obrazie Jego w naszym życiu. Kiedyś prowadziłem takie rekolekcje, które były zatytułowane Odkryć w Bogu naszego Ojca. To odkrywanie w Bogu Ojca jest niesłychaną przygodą duchową, fantastyczną. Nie tylko Bóg odległy, wszechmocny i tak dalej, ale to mój Tata. Zresztą Pan Jezus nas o to prosił, żebyśmy w ten sposób się do Boga zwracali. Jeśli mamy się do Niego zwracać, to znaczy tak Go mamy odkryć. Tak Go mamy poznawać. Jako naszego Ojca. Zauważcie, że w licznych przypowieściach, które potem Pan Jezus nam opowiada, to ciągle ten kontekst przypowieści jest taki, że Bóg jest naszym Ojcem. I wreszcie modlitwa, której nas Pan Jezus uczy, to modlitwa, a jedyna, którą nas uczy, na prośbę zresztą apostołów, to jest taka. Ojcze nasz. Zaczyna od tego słowa Ojcze. Nie Boże. Nie Jahwe. Zaczyna Ojcze. To jest wspaniałe. Do czego nas Pan Jezus prowadzi? Do jakiej relacji do Boga nas Pan Jezus prowadzi? Prawda? To jest obraz Boga. Poznaj Boga, jakim On jest. Poznaj, kim On jest. Rozwój duchowy jest możliwy i konieczny. Święty Jan Paweł II, mówiąc o tym rozwoju duchowym, zachęca cały Kościół Święty do duchowego postępu. I mówi tak, że wielka tradycja mistyczna ukazuje nam, że modlitwa może się rozwijać niczym prawdziwy dialog miłości. Święty Jan Paweł nie tylko, że zachęca Kościół, prosi nas i mówi, że to jest konieczny warunek do tego, by Kościół jako wspólnota ludu Bożego, a w nim każdy z nas osobna, się rozwijał. Nie możemy więc w drugim etapie być stabilni. To jest wprost przeciwnie. Mamy ciągle dążyć do rozwoju postępu. W tej drodze do rozwoju postępu kolejny element jest bardzo istotny, a mianowicie pragnienie. Rola pragnienia w podróży duchowej. Tu chciałbym się na chwilę nad tym elementem zatrzymać. Święty Bernard, który urodził się w rodzinie arystokratycznej w roku 1090 we Francji. Mając 22 lata, wstąpił do zakonu cystersów. To jest taka gałąź zakonu bernardyńskiego zreformowana. I wstąpił od razu z grupą ludzi. Było ich około 30 osób. Wśród nich byli jego przyjaciele, a także nawet członkowie jego rodziny. Wszyscy oni wstąpili do tego zakonu cystersów wówczas. Po trzech mniej więcej latach przeniósł się on do Clairvaux, gdzie tam założył kolejny klasztor i potem takich cztery jeszcze siostrzane powstały do tego, które on tam założył. Stąd też późniejszy tytuł jego Bernard z Clairvaux, ponieważ był zawsze kojarzony z tym miejscem klasztoru, którym tam potem zamieszkał, tak jak Teresa z Avila, prawda? Jego pisma, które duchowe oczywiście, które charakteryzują się podobnie jak świętego Augustyna, bardzo licznymi odniesieniami do Pisma Świętego. Żył on Słowem Bożym, można powiedzieć, oddychał nim i je przekazywał innym. On pisze, że brak wiedzy o sobie i poznania Boga jest w takim samym stopniu przeszkodą do dalszego rozwoju, jak też brak pragnienia Boga. No mogę. Nawet zacytuję Ci. Bardzo proszę. Brak wiedzy o sobie i poznania Boga jest w takim samym stopniu przeszkodą do rozwoju duchowego, jak samo pragnienie Boga. Rozumiecie? Możemy na przykład z ciekawości poznawać Boga. To nie? Taka ludzka ciekawość, która mnie prowadzi do poznania Boga. Przypomnijcie sobie, że u świętego Augustyna to tak było. On bardzo pragnął poznać prawdę. To poszukiwanie prawdy ostatecznie doprowadza go do spotkania z chrześcijanami. i w końcu samym Jezusem Chrystusem i Bogiem w Nim. Ale on później w trakcie tej swojej duchowej drogi odkrywa, że to, co było jego problemem, to było właśnie to, że on poszukiwał prawdy i samo poszukiwanie prawdy było ważniejsze niż znalezienie prawdy. Rozumiecie? I tak może być też w tym kontekście, że poznanie siebie i poznanie Boga stanie się ważniejsze niż pragnienie Boga. A jest to jednak pewna różnica. I ci nasi przyjaciele, święci nam zwracają na to uwagę i przestrzegają, żeby nam tego pragnienia nie zabrakło. Wprost przeciwnie. Ono musi być ciągle jakby podgrzewane w nas. Żeby nasza dusza każdego dnia jakby chodziła w tym ciągłym pragnieniu. Ja pragnę. Ciebie całą duszą pragnę. Prawda? Ciebie całą duszą. O tym pragnieniu w Biblii mamy wiele fragmentów. Ja wrócę do dwóch psalmów. Psalm 63 mówi tak. Boże mój, Boże, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza. Bardzo podobnie psalm 84. Dusza moja pragnie i tęskni za Tobą. W psalmach znajdziemy bardzo wiele westchnień, które mówią o pragnieniu Boga. Pragnienie jest bardzo osobowe, bardzo osobiste, personalne takie. Ono jest wyrazem po prostu mojej osoby. Nie jest takie jakby bezimienne, bezosobowe, tylko wprost przeciwnie. Ono mnie dotyczy bezpośrednio. Ciekawe jest sformułowanie jednego ze świętych, mianowicie świętego Franciszka z Salezego, który mówi tak. Nie ma tęsknota za Bogiem, jest potężną modlitwą. Nie ma tęsknota za Bogiem, jest potężną modlitwą. Warto sobie to zapamiętać, prawda? Jak szukamy czasami, a ja się umiem, nie umiem się modlić, mam kłopoty, trudności, czasem lubię tak ponarzekać na różne sposoby, no i szukać jakichś, nie wiem, super rozwiązań do tej modlitwy, jakichś metod, prawda? Tak, a siak, już próbowałam to i tamto i ciągle mi to nie wychodzi. A tu mamy prostą podpowiedź. No nie ma tęsknota za Bogiem, jest potężną modlitwą. Pan Bóg w relacji do człowieka daje pierwszeństwo zawsze sercu. My rozumiemy to serce nie jako oczywiście mięsień. My rozumiemy jako istotę wnętrza człowieka. Zawsze daje pierwszeństwo sercu. A serce to dialog między Bogiem a człowiekiem. W tym dialogu to nie chodzi o to, że my potok słów wypowiadamy. Dialog to czasem jest nieme trwanie przy sobie, ale dialoguje nasza obecność, świadomość tego, że On i ja jesteśmy razem. To jest to, co z tej biografii świętego proboszcza z Ars, który gdy przybywa tam do Ars, do tej miejscowości, która była bardzo pogańska, prawda, rozpici tam ludzie byli i tak dalej. On przybywa, właściwie dostaje taką miejscowość, którą no, uznali tam przełożeni, że dla niego to będzie najbardziej właściwa, bo tam nic specjalnie nie naprawia i też nie zepsuje, bo nie ma co zepsuć, więc może tam być proboszczem księdzem, prawda? Jak wiecie, on w czasie studiów swoich w seminarium miał wielkie trudności, nie radził sobie z nimi, prawda? No i przełożeni potem widzieli, że no dobra, niech zostanie tym księdzem, ale no tam znajdzie jakąś taką podrzędną parafijkę i tam jakoś tam będzie, prawda? Natomiast i on tam przybywa do tej parafii, no i oczywiście każdego dnia tam idzie do kościoła też i okazuje się, że zawsze go wyprzedza jakiś taki pan, który wcześniej jest w tym kościele i on go widzi potem, jak on ten pan siedzi tam w tym kościele i tak patrzy na ten ołtarz i tak nie słyszy, bo coś mówił czy nie mówił, I w końcu któregoś razu się zdobył na to, żeby się zapytać, słuchaj, no ale co tak, przychodzisz, tak. Zawsze jesteś wcześniej niż ktokolwiek, nawet i ja, w swojej gorliwości. No i to co ty tam robisz? A on mówi, a ja tak przychodzę, tak siadam i tak patrzę na Jezusa, on patrzy tak na mnie. Mówi, no i co? I tyle. No nie? Proszę, no i właśnie. I to jest to. No nie? To jest modlitwa przecież. To jest spotkanie. Tak. Bo w modlitwie chodzi bardziej o spotkanie niż o słowa. I stąd to zdanie, które jest bardzo ważne. Święty Jan od Krzyża i Teresa z Awila mówią o ranach miłości, jakie Bóg zadaje duszy, by zwiększyć jej pragnienie Go. Podkreślają te rany i mówią, że to są rany szlachetne. One wynikają z miłości i są nam potrzebne, bo wtedy to pragnienie Boga się w nas jeszcze bardziej rodzi. Święty Bernard dodaje, że pragnienie Boga nigdy się nie kończy. Ono powinno być i u początku drogi duchowej, jak i na końcu tej drogi duchowej. Ciągle w nas to pragnienie Boga ma występować. Każdy z nas powinien modlić się o spotęgowanie pragnienia Boga, prosząc Ojca, by pociągnął nas ku sobie. I tu chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat działania Ducha Świętego w podróży duchowej. To kolejny element, który występuje w tym drugim etapie naszego rozwoju wewnętrznego. Otóż w podróży duchowej ważne jest uświadomienie sobie, jak aktywny jest Bóg, gdy zmagamy się w tej podróży do zjednoczenia z Panem. To On nas pociąga, On daje nam pragnienie podążania za Nim i z Nim. To On daje nam łaskę skruchy, to On jest tym, który inicjuje w ogóle dialog z nami, to On jest w końcu naszym ukochanym Ojcem. Wszystko to czyni, zauważa święty Bernard z Clairvaux, mocą swego ducha, za pośrednictwem Ducha Świętego. Tak oto wprost pisze Bernard. To w nas zostaje rozlane oleje ducha. Otwórzcie się i bądźcie namaszczeni przez Niego. Przyjmując Pana, bierzemy udział w namaszczeniu przez Ducha Świętego. Święty Bernard z Clairvaux, to może dla Was też powinna być ważna informacja, w końcu odnowa w Duchu Świętym wielu z nas. Mianowicie święty Bernard z Clairvaux bardzo dużo poświęca w swoich pismach uwagi na temat Ducha Świętego. I wykorzystuje do tego, uwaga, jedną z ksiąg Pisma Świętego, pewnie byście nie zgadli jaką, bo księgę Pieśni nad Pieśniami. My ją czasami kojarzymy z tym dialogiem oblubieńca, oblubieńcy i tak dalej, a on odnosi ten dialog do osoby Ducha Świętego, którego w tej Pieśni nad Pieśniami, gdzie jest mowa o pocałunkach, nazywa, że tym pocałunkiem oblubieńca, czyli Boga Wszechmocnego dla oblubienicy, czyli Kościoła i nas wszystkich, jest Duch Święty. Kiedy oblubieniec całuje oblubienicę, to znaczy daje Ducha Świętego, inaczej mówiąc. Tak pięknie opisuje Bernard z Clairvaux działanie Ducha Świętego i jego posyłanie nam. Dalej, święty Bernard postrzega podarowanie Ducha Świętego Kościołowi jako właśnie ten pocałunek, który jest takim prezentem, tchnieniem Boga. Zachęca też do ciągłego przyznawania się do Ducha Świętego i byśmy byli wyczuleni na Jego obecność, potem on dodaje na wrażliwość i na Jego natchnienia, które On do nas posyła. Wrażliwość Ducha Świętego w nas, to też jest ciekawe. Nie moja wrażliwość, ale wrażliwość Ducha Świętego w nas. To odwraca trochę to jakoś tak, prawda? To Duch Święty jest w nas wrażliwy. To ta wrażliwość właśnie, żeby się Ducha Świętego nam udzielała wtedy. Nie moja, tylko Jego wrażliwość Ducha Świętego była we mnie. To o to chodzi, prawda? Piękne też odkrycie Bernarda, z którym się tym odkryciem z nami dzieli. Wracając teraz tutaj do świętego Jana Pawła II i oczywiście nową milenium Ineuntę, jak pamiętacie, to jego profetyczne przesłanie dla Kościoła XXI wieku. Papież w tym przygotowaniu Kościoła na nowe tysiąclecie wzywa chrześcijan do pełnego otwarcia się na działanie Ducha Świętego. I pisze tam tak. Dzisiaj chciałbym zawołać do wszystkich was zgromadzonych tutaj na placu świętego Piotra, jak i wszystkich poza nim. Otwórzcie się ulegle na dary Ducha Świętego. Piękna modlitwa papieża. Wystarczyło jedno słowo, które nagle zmienia w ogóle smak tego zdania. To jest to słowo ulegle. Bo to, że otwórzcie, to przecież tak jakoś przyzwyczailiście się do tego. Łatwiej nam mówić i zwracać się w ten sposób. Ale to ulegle zmienia postać rzeczy. I rozumiemy w tym kontekście, co to oznacza dla nas też, prawda? Dodaje dalej, kontynuuje papież tą modlitwę dalej tak. Przyjmijcie z wdzięcznością i posłuszeństwem charyzmaty, którymi Duch Święty nigdy nie przestaje nas obdarowywać. I znowu tu prawie każde słowo jest ważne. Abyśmy z wdzięcznością przyjęli te wszystkie charyzmaty, którymi nas Duch Święty obdarowuje. I nigdy nie przestaje. Nieustannie nas obdarowuje. Dlatego ja lubię używać takiego pojęcia też, albo sformułowania, że chrześcijaństwo jest przede wszystkim religią daru. I tym się różni od wszelkich też innych wyznań religijnych. Jest religią daru, dlatego że od początku do końca Bóg jest tym, który siebie udziela, czyli obdarowuje nas. I to jak bardzo i nieustannie. Jest ciągle tym, który daje, dającym. W pierwszeństwie chrześcijaństwa jest dar, czyli łaska, inaczej mówiąc, niczym nie zasłużona, a nie jakieś wymagania, nie nawet przykazania. Najpierw jest dar, łaska, dar naszego istnienia i wszystko, co za tym idzie. Dopiero potem są inne sprawy. I to trzeba zawsze widzieć. Kiedy wchodzimy w jakikolwiek niepokój, wątpliwości w wierze i tak dalej. Zobacz, jakim pięknym darem jest Bóg. I teraz tekst do namiotu spotkania, który niech nam towarzyszy i też będzie pewnym komentarzem do całości tego dzisiejszego rozważania. To jest pierwszy list do Koryntian i będzie to rozdział drugi w całości. Nie przestraszcie się, nie jest tak długi. Pozwolę sobie jego fragment teraz przytoczyć, dobrze? I ja, bracia, przychodząc do was, nie przyszedłem, aby jakąś błyskotliwą mową lub erudycji głosić wam tajemnicę Boga. Nie uważałem bowiem, że między wami znam się na czymkolwiek innym, jak tylko na Jezusie Chrystusie, i to ukrzyżowanym. Przypomnę wam o tym samopoznaniu. On nie mówi o poznaniu całego świata i tak dalej, ale mówi o samopoznaniu siebie samego i w tym kontekście poznaniu Boga. Prawda? Ja sam stanąłem przed wami z niedołęstwem, ze strachem, z wielką tremą. Moja natomiast wymowa i moje orędzie nie z powabnymi słowami erudycji, lecz z okazaniem mocy ducha, tak, że wasza wiara powstała nie dzięki erudycji ludzkiej, lecz dzięki mocy ducha. To tak na zachętę wam przeczytałem, bo to dopiero ten fragment się rozwija wspaniale dalej. Żebyście weszli, no i w ten namiot z tymi słowami Boga i spróbowali w nich odkryć cząstkę samych siebie, jak Pan Bóg was z tym tekstem tak połączy, z tymi słowami.